Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, audycja Trzeci Sektor. Dzisiaj w siedzibie Fundacji Okno na Wschód, instytucji wyjątkowej i również tak, jak wyjątkowe są nasze czasy. A moimi gośćmi są Paweł Mickiewicz, prezes Fundacji Okno na Wschód.
Dzień dobry.
Łukasz Pogorzelski, wiceprezes Fundacji.
Dzień dobry.
I Liza Mickiewicz, koordynator Centrum Wspierania Cudzoziemców.
Dzień dobry.
Pomagacie od dawna cudzoziemcom żyjącym w Polsce, którzy przyjechali zza wschodniej granicy. Teraz mamy czasy, kiedy ten napływ zrobił się wręcz masowy. Jesteście wciąż tą samą organizacją, czy wszystko stanęło na głowie?
Jesteśmy nadal tą samą organizacją, tylko nasza praca zaczyna przekraczać nasze możliwości. Dlatego bardzo mocno nas wspierają nasi dotychczasowi podopieczni, czyli nasi wolontariusze, którymi się przez ostatnie 2 lata opiekowaliśmy się, obywatele Białorusi.
To znaczy nie mogę powiedzieć, że nas przeraża ta ilość pracy, która w tej chwili się pojawiła. Przetestowaliśmy jeszcze to w 2020 roku, kiedy bardzo liczna grupa obywateli Białorusi represjonowanych musiała uciekać z Białorusi do Polski, tutaj do Białegostoku. I wtedy mieliśmy bardzo, bardzo dużo pracy, ale w ciągu tych 2 lat stworzyliśmy taką platformę, powiedzmy, do funkcjonowania, do pomocy w funkcjonowaniu tym obywatelom. Dlatego teraz robimy to samo. Oczywiście mamy tej pracy troszeczkę więcej, ale też mamy więcej chętnych do pomocy nam. Jak już Paweł powiedział, mamy bardzo dużą grupę wolontariuszy, wolontariuszek, które pomagają w segregacji pomocy humanitarnej, w załatwianiu różnych rzeczy dla obywateli Ukrainy, w bardzo różnych sprawach, ale powiem szczerze, że na przykład większość naszych wolontariuszy to są obywatele Białorusi, którzy wcześniej 2 lata temu musieli uciec, więc na własnej skórze wiedzą, w jakiej sytuacji w tej chwili się znajdują Ukraińcy i dlatego my pomagamy, ale też mamy osoby, które nam bardzo mocno pomagają w tym.
Patrząc z perspektywy lat, jeżeli cofniemy się na przykład do roku 2016 albo jeszcze dalej 2014, to nasza praca wygląda inaczej. To są inni beneficjenci, mówiąc projektowo, albo inni podopieczni, mówiąc po prostu po ludzku. Kiedy w 2014 roku udzielaliśmy wsparcia cudzoziemcom przybywającym do Białegostoku, to były osoby, które były dobrze zwykle przygotowane do tej migracji, które podejmowały świadomą decyzję o tym, że chcą się znaleźć w Polsce, w Białymstoku. To byli studenci, to były osoby migrujące z przyczyn zawodowych, to były osoby, które dołączały tutaj do współmałżonków. I to była inna migracja. To byli ludzie, którzy tak, potrzebowali pomocy, bo ten student pierwszego roku, który przyjeżdżał z Białorusi, to była osoba niepełnoletnia i zostawała tutaj sama, bez rodziców. Ale i sytuacja była zupełnie inna niż to miało miejsce po ostatnich wyborach na Białorusi, kiedy ludzie uświadamiali sobie, że muszą zmienić kraj w sumie z godziny na godzinę. Więc te migracje z Białorusi to był taki pierwszy moment, kiedy nasza praca uległa dużej zmianie. Potem Ukraina, wojna i na początek ogromne zamieszanie. Można powiedzieć, że się spodziewaliśmy tego wszyscy. Media nas do tego przygotowywały, szły te komunikaty, ale jednak chyba nikt tego się nie spodziewał.
Szczerze mówiąc, każdy z nas pewnie myślał, że zagrożenie jest, ale że to się po prostu nie wydarzy.
Dokładnie. Myśleliśmy, że to się nie wydarzy. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, no bo jesteśmy miastem sąsiadującym jednak z Grodnem, a nie z Lwowem. Ale ta migracja i u nas ma miejsce.
Jak wobec tego aktualnie wygląda ta sytuacja, kiedy wiemy, że do Polski trafiło ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy? Wy ze swoimi doświadczeniami, ze swoją bazą i umiejętnościami pomagania ludziom zza wschodniej granicy, przeorganizowywaliście się, czy niekoniecznie?
Na początku wojny, tak jak każdy Polak, każda organizacja, podjęliśmy pierwsze kroki w zorganizowanie pomocy humanitarnej. Do Białegostoku przyjeżdża sporo Ukraińców i traktują, tak statystycznie jak obserwujemy z osób, które do nas się zgłaszają, Białystok jako miasto transferowe, tymczasowe, albo dalej jadą na Litwę, Łotwę, Estonię, albo dalej na zachód. Też Ukraińcy, jak słyszą, że Białystok jest niedaleko Białorusi, 80 km od Białorusi, to pierwsze skojarzenie dość negatywne i niebezpieczne. Zazwyczaj odjeżdżają młode osoby, matki z dziećmi i starsze osoby zostają. Nasza faza pomaganie dopiero teraz się zaczyna. My jesteśmy przygotowani do tego, że jak osoba już się znajdzie w Białymstoku, aby ich przygotować do nowej rzeczywistości, aby pomóc im, bo zamieszkanie już mają, pomóc dla dzieci ze szkołą, dla matek z pracą, czyli ten etap już adaptacji na miejscu.
No to może dopytam, bo powiedział pan o tym, że sporo osób, które trafiają tutaj do nas, do Podlaskiego, to są osoby, które traktują to miejsce tymczasowo i potem jadą dalej. Jak to procentowo wygląda z waszego punktu widzenia? Jak dużo tych osób zostaje, a ile jedzie dalej? Da się to jakoś określić?
To znaczy niestety na chwilę obecną nie da się tego policzyć, ponieważ rejestracje cudzoziemców ruszyły dopiero w czwartek i tak naprawdę dopiero teraz się zgłaszają osoby do Urzędu Miasta i będzie można policzyć te osoby, nie wiemy tak naprawdę kiedy. Jedyne co widzimy, to ilość osób przebywających w ośrodkach, czyli w hotelach albo Urzędu Wojewódzkiego, albo miasta, gdzie trafiają nasze wolontariusze. I patrząc statystycznie, dlaczego akurat te osoby trafiły do Białegostoku, albo ktoś miał tutaj znajomych, albo w ogóle nikt nie wiedział, jakby gdzie jadą, więc zostali wysłani autokarem prosto z granicy do Białegostoku. I tak naprawdę wiemy o kilku placówkach, gdzie działają nasze wolontariusze. Też bardzo liczna grupa osób mieszka w domach prywatnych osób, więc czekamy tak naprawdę, kiedy będzie można policzyć te osoby, żeby wiedzieć, w sensie jak ilościowo to wygląda i na ile my musimy jakby zwiększyć naszą moc i moc innych organizacji, żeby to funkcjonowało dobrze, żeby pomóc tym uchodźcom tutaj w Białymstoku.
Chciałbym dodać, że do nas coraz częściej się kontaktują białostoczanie i rodziny, którzy przyjęli Ukraińców, oferowali im dach nad głową, ale sami siebie nie mają doświadczenia, co dalej z nimi robić, więc tutaj też jesteśmy takim punktem informacyjnym nie tylko dla samych Ukraińców, a także dla białostockich i podlaskich rodzin, którzy przyjęli takie rodziny, bo dotychczas nie stykali się z tym wyzwaniem.
Fundacja Okno na Wschód w tej chwili prowadząc działania pomocowe uchodźcom, jakie konkretne działania podejmuje?
Przy fundacji mamy taką inicjatywę jako Klub Kobiet Białegostoku i w ramach tego klubu pomagamy kobietom, mamy psychologów, czyli mogą się zgłosić do nas mieszkanki Białegostoku o pomoc psychologiczną, mamy doradcę zawodowego, czyli pomagamy w stworzeniu CV i przygotowujemy do rynku pracy w Polsce i wysyłamy to CV później do naszej bazy pracodawców, czyli pomagamy szukać tej pracy. Mamy mentora, do którego można się zwracać z różnymi potrzebami, po prostu porozmawiać albo się skonsultować, co zrobić w najbliższym życiu tak naprawdę. W ramach Centrum Wsparcia Cudzoziemców również mamy konsultantów i prawników, gdzie mogą takie osoby się do nas zgłaszać, nie tylko osoby z Ukrainy, również osoby z Białorusi, które musieli uciekać albo od wojny też z Ukrainy, albo od sytuacji, która się dzieje teraz w tej chwili obecnie na Białorusi. Czyli mamy, jeszcze raz powtórzę, prawników, konsultantów, pomagamy w poszukiwaniu pracy, mamy psychologów, mamy doradców zawodowych i tak naprawdę mamy wolontariuszy, którzy pomagają w różnych sprawach. Wozimy do lekarza, tłumaczymy różne sprawy, pomagamy w zawarciu umów między wynajmującym a Ukraińcami albo Białorusinami. Więc tak naprawdę każdy aspekt życia w mieście, na którym na przykład cudzoziemiec się nie zna albo pracodawca się nie zna, mogą się zgłaszać do nas i taką pomoc od nas otrzymać.
W jaki sposób oni się z wami kontaktują? Bo to są ludzie, którzy często przyjeżdżają w najróżniejszy sposób tutaj do naszego województwa. No i w jaki sposób dowiadują się, że istnieje Fundacja Okno na Wschód i że tu można z takiej pomocy skorzystać?
Albo nas polecają instytucje białostockie, które znają o naszej dotychczasowej działalności, albo jesteśmy polecani przez osoby, które skorzystały dotychczas z naszej pomocy, czy to Białorusini, czy Ukraińcy, ale też jeżeli ktoś wpisze w Google pomoc cudzoziemcom w Białymstoku, to nasza fundacja od razu jest w Google, jako pierwszy pojawi się kontakt do nas i oferta naszej pomocy.
Tak samo jeszcze na stronie Białystok Pomaga jest informacja od naszej fundacji i informacja o tym, w jakich zakresach pomagamy. Między innymi nasze sieci społecznościowe, albo Centrum Wsparcia Cudzoziemców, albo Klubu Kobiet Białegostoku też dosyć mocno już są rozpoznawane, dlatego tak naprawdę dosyć łatwo nas w tej chwili znaleźć.
Jeżeli pada pytanie, co oferujemy cudzoziemcom, to mówiąc jednym zdaniem, szybkie zorganizowanie sobie życia w Polsce, bo to jest istota naszego wsparcia. Kiedy przyjeżdża z zagranicy, zwłaszcza w tak ekstremalnej sytuacji osoba do Polski, to czuje się zagubiona i zdezorientowana z różnych względów. Nie zna języka, nie rozumie, jakie wymagania administracyjne tutaj obowiązują, w jaki sposób sobie to życie tutaj ułożyć. I my staramy się dać tak intensywne i konkretne wsparcie, aby możliwie szybko ten człowiek już sam tutaj mógł zacząć funkcjonować. Poznał podstawy języka, zrozumiał, jak działa rynek pracy, jakie urzędy, jakie sprawy do załatwienia i po kilku miesiącach już ta osoba może normalnie funkcjonować w naszym kraju.
Trzeci sektor. Fundacja Okno na Wschód, Paweł Mickiewicz, Łukasz Pogorzelski, Liza Mickiewicz. Rozmawiamy na temat problemu uchodźców. Chciałbym też Was zapytać o tych najmłodszych, o dzieci, bo wiemy, że bardzo dużo dzieci trafia do Polski i teraz takim bardzo gorącym tematem jest edukacja tychże. Jak rodzice i przede wszystkim ich dzieci, w tym przypadku pewnie jak ich mamy i ich dzieci, odnajdują się tutaj u nas w Białymstoku w kwestii nauczania i szkół?
To znaczy mogę powiedzieć, że na chwilę obecną nie mieliśmy żadnych problemów zgłaszanych przez matki, żeby dzieciaki miały jakiekolwiek problemy. Obserwując naszych wolontariuszy, które jeżdżą tam, na przykład animując dzieciaków, czyli prowadząc jakieś gry edukacyjne, czy wieczór gier planszowych, czy jeszcze inne animacje, dzieci bardzo szybko się adaptują. Może jeszcze do końca nie rozumieją, gdzie się znajdują, może jeszcze ten stres do nich dopiero jakby przyjdzie, ale dzieciaki bardzo szybko wchodzą w nową rzeczywistość, uczą się języka polskiego. Osoby, które już zaczęły na przykład naukę w szkołach albo w przedszkolach, dobrze zostali przyjęci zostali bardzo dobrze i no mówię, na razie matki nie zgłaszają do nas żadnych problemów, żeby coś się działo nie tak. Dyrektorzy szkół chętnie przyjmują dzieciaków, więc na chwilę obecną wszyscy mają miejsca w szkołach, kto chciał już dzieciaki uczęszczają na zajęcia. Jeżeli osoby jeszcze nie wiedzą, czy nadal zostaną w Białymstoku, a to jest dosyć liczna grupa osób, jakby planują swoje życie w najbliższym czasie i dopiero z jakiś, nie wiem, tydzień, dwa mi się wydaje, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało w mieście.
Kiedy takie dziecko trafia do szkoły, może być oczywiście w różnym wieku, może trafić do pierwszej klasy szkoły podstawowej, może do szkoły średniej. Jak one sobie radzą językowo? Bo to jest chyba ta pierwsza bariera, która może się pojawić.
Różnie. Język ukraiński jest dosyć podobny do polskiego, więc może te dzieci starsze bardziej rozumieją jakby, co im mówi nauczyciel. Te dzieci młodsze na razie bawią się tak naprawdę, ale nawet dzisiaj otrzymaliśmy taką informację od jednej ze szkół, ponieważ my mamy taką platformę nauki języka polskiego, polskijęzyk.pl. Ona jest w wersji ukraińskiej i wersji rosyjskiej do nauki języka polskiego na różne poziomy. I właśnie dzisiaj jedna ze szkół do nas się zgłosiła, czy możemy udostępnić im naszą platformę do nauki języka polskiego dla ich dzieciaków, żeby łatwiej się porozumiewać, tak, żeby te dzieci mogły w trakcie zajęć uczyć się polskiego. Więc to też zależy od szkoły. Jeżeli szkoła ma dodatkowych nauczycieli wspomagających, którzy rozmawiają w języku rosyjskim, a wiemy, że takie szkoły są w Białymstoku i wiemy, że ta grupa nauczycieli wspomagających ma się zwiększyć, albo wolontariuszy, które będą pomagać tłumaczyć tym dzieciom, co się dzieje, no to tym dzieciakom będzie łatwiej. Jeżeli szkoła jeszcze tym nie dysponuje, no to oczywiście te dzieci będą jakby w trudniejszej sytuacji, ale mi się wydaje, że w najbliższym czasie to się rozwiąże.
Wrócę jeszcze do tej platformy, o której Pani wspomniała, bo to jest przedsięwzięcie, to jest produkt Wasz?
Tak, to jest produkt nasz, ten produkt już jest u nas od 2016 roku. To jest platforma nauki języka polskiego od poziomu A1 do B2 w wersji rosyjskiej i ukraińskiej, więc każda osoba, która chciałaby się nauczyć języka polskiego, może się zarejestrować i samodzielnie uczyć się polskiego wtedy, kiedy jej jest wygodnie.
To jest niejako oferta skierowana do uchodźców właśnie. Jeśli mają dostęp do internetu, to wystarczy Was odnaleźć i skorzystać z tej platformy, żeby własnym sumptem niejako tego języka polskiego się trochę nauczyć.
Oczywiście, jak najbardziej. Nasze wolontariusze, które jeżdżą do ośrodków recepcyjnych, przekazują nasze wizytówki z taką informacją wstępną, gdzie mogą się nauczyć języka polskiego. Oprócz tego my też na naszej stronie internetowej mamy taki poradnik Białorusina w Polsce, który został stworzony w 2020 roku, którym tak naprawdę jest taka encyklopedia życia w Polsce w języku rosyjskim ze wszystkimi linkami, gdzie cudzoziemiec może odnaleźć większość informacji dotyczących życia w Polsce. Oprócz jednego rozdziału, który dotyczy legalizacji zatrudnienia, reszta jest wszystkich jakby informacji nadal aktualne. Będziemy też go aktualizować w tym roku, żeby każdy cudzoziemiec, czy to Białorusin, czy to Ukrainiec, mógł znaleźć tam potrzebne informacje, jak i gdzie może załatwić większość swoich spraw.
No to teraz, żeby wszystko stało się już absolutnie jasne. Jestem osobą, która zainteresowana jest tego typu narzędziem, chcę się nauczyć języka polskiego. Co powinienem w pierwszej kolejności zrobić? Jak do Was trafić?
Otworzyć internet, wpisać polskijęzyk.pl, wybrać język, czy to ukraiński, czy rosyjski, się zarejestrować na platformie i już się uczyć i nic więcej.
polskijęzyk.pl
Polski język łaciną, czyli bardziej niespolszczone wersje, tylko bardziej rosyjskie.
Czy facebookowy profil albo strona internetowa Fundacji Okno na Wschód też ma te odnośniki, które kierują w to miejsce?
Na naszym Facebooku Fundacji, na podstronie Centrum Wsparcia Cudzoziemców w wersji rosyjskiej, na Klubie Kobiet Białegostoku albo na stronie www.bielostok.pl wszędzie jest link na tą platformę językową. Jeżeli ktoś ma trudności z odnalezieniem strony, to prosimy po prostu zadzwonić do nas i wyślemy link bezpośrednio.
Z punktu widzenia Waszych doświadczeń, w jaką stronę będzie zmierzać ta sytuacja, która dotyczy uchodźców? Będziemy ich mieli w województwie coraz więcej?
Wydaje mi się, że akurat w naszym województwie ta ilość napływających uchodźców stabilizuje się. Już widzimy, że ustabilizowało się i nie rośnie. Dosłownie od tygodnia, że to nie jest tak jak w pierwsze dwa tygodnie. Też trzeba pamiętać, że coraz więcej informacji dochodzi również z zachodu, z organizacji pozarządowych z zachodu, którzy się kontaktują z polskimi organizacjami, oferując swoje kompleksowe zarówno i wsparcie, jak i dach nad głową do życia. Więc tak jak wcześniej Liza powiedziała, że sporo rodzin jeszcze nie podjęli decyzji, co mają, jakie plan działań wybierają, będąc w Białymstoku, czy iść do pracy, czy wysyłać dziecko do szkoły. Sporo część czeka, że za moment wojny się skończy i będą mogli wrócić do domu, a część jeszcze nie chce podjąć wiążącej decyzji ze szkołą dla dziecka, czy z pracą, bo widzą, że jest możliwość wyjechania dalej na zachód.
Z mojej perspektywy trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo sytuacja na wschodzie jest niestabilna. Jeszcze gdybyśmy rozmawiali 3 miesiące temu, to czy byśmy rozmawiali o uchodźstwie ukraińskim i spodziewalibyśmy się takiego ruchu? Jeżeli ta wojna się zakończy, to musimy pamiętać, że Ukraina to jest ogromny kraj, ale to jest kraj, który jest zniszczony wojną. Podejrzewam, że może nas czekać migracja zarobkowa, bo ludzie, którzy teraz są na froncie, a których żony i dzieci są w Polsce, oni mogą tu przyjechać, a nie ich rodziny wrócą tam. Jeżeli ktoś był fryzjerem w Kijowie, może teraz nie mieć tego zakładu. Jeżeli pracował w fabryce, nawet na zachodzie Ukrainy, tej fabryki może już nie być. Więc musimy być gotowi na wiele, być może na wszystko, ale póki co, jako i społeczeństwo, i naród, wydaje mi się, że ten test zdajemy.
Trzeci sektor. Jakie są potrzeby Fundacji Okno na Wschód, bo to też chyba jest ważny element tego, aby Wasza pomoc była skuteczna. Radzicie sobie ze wszystkim? Chcielibyście, aby ktoś Was wspomógł?
Na pewno poszukujemy i będziemy bardzo wdzięczni za, jeżeli się zgłoszą jakieś ukraińscy wolontariusze. Takie mamy częściowe potrzeby. Na pewno mamy potrzeby, bo poszukujemy nowego lokalu dla naszej działalności. Większego, bo w chwili obecnej musimy opuścić dotychczasowy lokal, gdzie się mieści fundacja. I jakby ktoś ze słuchaczy miał informację, gdzie byśmy mogli wynająć lokal o powierzchni 80-90 metrów open space'u, to prosimy o kontakt z Fundacją Okno na Wschód.
A jeszcze chciałabym dodać w imieniu obywateli Białorusi, którzy musieli uciekać w związku z represjami, żeby miasto i mieszkańcy miasta pamiętali również, że tutaj się znajdują Białorusini, którzy no musieli uciekać i znajdują się jakby czasami w podwójnej migracji. Na początku musieli na przykład uciec na Ukrainę, a w tej chwili uciekają z wojny, z Ukrainy jakby podwójnie. I oni się znajdują w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ całe wsparcie polskie w tej chwili ich nie obejmuje. Oprócz tego mają niestety jeszcze gorszą sytuację moralną, czyli nikt im nie chce pomagać. Często słyszymy, często do nas się zgłaszają, że właściciele mieszkań odmawiają im wynajęcia mieszkania albo czasami nie przedłużają umów, zostają zwolnieni z pracy, więc chcemy po prostu zaapelować, żeby zwrócić uwagę, że to są osoby represjonowane, którzy uciekli od tamtego reżimu i w tej chwili jest im bardzo, bardzo trudno.
Czy uchodźcy z Białorusi to jest specyfika naszego województwa, czy też dotyczy to innych regionów Polski?
To jest specyfika całego kraju. Białorusinów jest 5-krotnie mniej niż obywateli Ukrainy, więc w związku z tym, że nie ma aż tak licznej grupy w porównaniu z tym, jaka ilość Ukraińców przyjechała do Polski w ciągu ostatniego czasu, więc tych Białorusinów jest o wiele, wiele mniej, ale większość z nich są represjonowani i oni się znajdują i w Białymstoku, i w Warszawie, i w innych miastach Polski. Większość z nich znajduje się w procedurze ochrony międzynarodowej i czasami nie mogą podjąć tej pracy, nawet jeżeli podejmują, no to właśnie jak powiedziałam wcześniej, że zostają zwolnieni z pracy tylko przez to, że mają białoruski paszport. Chociaż z chęcią by jakby zmienili kolory tego paszportu na biało-czerwone-białe, a nie na czerwone-zielone, jak to wygląda w tej chwili.
Jeśli chodzi o osoby, które pracują u Was w formie wolontariatu, wiemy, że ten taki zryw narodowy niosący pomoc był i trwa. Czy tych osób u Was jest wystarczająco dużo? Zgłaszają się chętni?
Mamy wolontariuszy bardzo dużo. W pierwszych 2 tygodniach, jeżeli potrzebowaliśmy wolontariusza, to rzeczywiście po momencie, jak na przykład pisałam post, że potrzebuję osoby, no to w ciągu 3 sekund dostawałam już odpowiedź i miałam osoby. W tej chwili mamy bazę około 50 rosyjskojęzycznych wolontariuszy. W większości, 90% to są obywatele Białorusi, którzy w tej chwili świadczą różnego rodzaju wsparcie, albo właśnie, jak powiedziałam, animują dzieci, albo wozimy do lekarza, chodzimy razem do różnych urzędów, żeby załatwiać sprawy, kontaktujemy się z urzędami, więc na chwilę obecną mamy wystarczającą ilość osób, ale oczywiście, jeżeli ktoś by chciał się do nas jeszcze zgłosić jako wolontariusz, no to prosimy o telefon, ta osoba zostanie dopisana jakby do naszej takiej bazy wolontariuszy i jeżeli będziemy potrzebować tej pomocy akurat, którą ta osoba oferuje, no to będzie nam bardzo miło.
No to na zakończenie jeszcze kilka słów na temat tego, jak Was znaleźć, lokalizować. Pamiętajmy przy okazji, że nie wszyscy, jednak wciąż nie wszyscy również w naszym województwie mają dostęp do internetu.
My się mieścimy na ulicy Ciepłej 40, lokal 15, można nas znaleźć fizycznie, ale oczywiście pamiętajmy, że jest COVID, więc jeżeli jest możliwość załatwić sprawy telefonicznie albo mailowo, albo w innych komunikatorach, prosimy o kontakt z nami pod telefonem 85 661 09 33, albo znaleźć nas na stronie internetowej albo na Facebooku Fundacji Okno na Wschód.
Największe potrzeby na tę chwilę? Jakieś materialne czy czysto ludzkie?
Jak już powiedział pan Paweł, najszybciej potrzebne nam biuro, ponieważ już nie mieścimy. Dlatego to jest jakby pierwszy początkowy problem, który w tej chwili mamy.
No i pewnie dobrze, żeby to nie było tak po czysto komercyjnej cenie, jak rozumiem, jak to przystało na organizację pomocową.
Najważniejsze jest to, żeby to biuro się znajdowało w takim miejscu, gdzie każdy cudzoziemiec nas łatwo znajdzie, bo to jest przede wszystkim dla nas najbardziej ważny jakby temat. Ponieważ no, jesteśmy otwarci dla każdego, a jeżeli będziemy się znajdować w lesie, no to po prostu ciężko będzie nas znaleźć.
Bo komunikacja miejska tam nie dojeżdża.
Na szczęście wielu z nas potrafi już i ma możliwości, aby przynajmniej na początek odnaleźć punkt docelowy dzięki internetowi, ten pierwszy kontakt tak nawiązać. Paweł Mickiewicz, prezes Fundacji Okno na Wschód, Łukasz Pogorzelski, wiceprezes Fundacji i Liza Mickiewicz, koordynator Centrum Wspierania Cudzoziemców, byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu za to spotkanie.
Dziękuję.
Trzeci sektor.